Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
No dzisiaj rzeczywiście w zupełnie plażowej atmosferze. Witamy Państwa. Wojciech Suleciński, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam pana, witam radiosłuchaczy.
I Paweł Trawicki z PSL.
Dzień dobry.
No papież Franciszek ukradł wam show, no ja powiem w ten sposób. No, żaden polityk nie ma szans przedrzeć się na pierwsze strony gazet w ciągu ostatnich dni. W sieci oglądamy zabawne zdjęcia różnych księży, biskupów i naszych gości młodych, którzy zjechali z całego świata, którzy w różnych miejscach Krakowa no, odbywają przedziwne zupełnie też oprócz modlitewnych spotkań, takie spotkania bym powiedział taneczno-rozrywkowe. No właściwie rzeczywiście urządzili nam papież Franciszek i młodzi ludzie z całego świata rodzaj politycznych wakacji. Choć, jak patrzę już na media, to one śledzą każde słowo i mówią, to punkt dla PiSu, to punkt dla Platformy czy Nowoczesnej, śledząc oczywiście wystąpienia papieża Franciszka. Pytanie, która opcja patrzenia na tę wizytę jest właściwsza, a może po prostu żadna z nich nie jest właściwa? Ewa Lider była w Częstochowie?
Byłam.
I jak?
No wspaniale, to nie moje pierwsze takie wydarzenie, dlatego że ja jako nastolatka byłam I młoda osoba, byłam 3 razy na Światowych Dniach Młodzieży. Byłam w Hiszpanii, w Pradze, w Czechach i na naszym polskim spotkaniu w Częstochowie kiedyś, więc to dla mnie takie miłe wspomnienie bardzo i oczywiście przeżycie duchowe. Ja się bardzo cieszę, że przyjechał papież Franciszek do nas. Powiedział wiele mądrych rzeczy. Myślę, że też powiedział politykom trochę wpięty, mocnych słów i bardzo dobrze, i bardzo się cieszę. I dla mnie to jest ulga, że mogliśmy w tych super ekspresach zobaczyć papieża Franciszka, a nie polityków.
Pan pyta tu o kwestię rozdzielności niejako pomiędzy przeżyciem religijnym a uprawianiem polityki. Ona oczywiście w tym czasie ma miejsce i bardzo dobrze, bo przyjechał do nas światowy przywódca duchowy. I to, co mówi, to bezpośrednio wiąże się ze sferą przeżycia duchowego, ale w takim kraju jak Polska, w którym tak wiele osób przyznaje się do wiary katolickiej, jego przesłanie ma wymiar szerszy niż religijny. I zwracam tutaj uwagę na to, co powiedział papież Franciszek, chociażby o kwestiach związanych z przyjmowaniem uchodźców, co w ogromnym stopniu rozbieżne jest z przesłaniem ludzi, którzy ustawiali się w szeregu dosłownie za Franciszkiem, żeby zmieścić się w kadrze. Mam tutaj na myśli obecny rząd, mam tu na myśli niefortunne wypowiedzi Mariusza Błaszczaka. Wiceminister Patryk Jaki mówił niedawno o islamskiej zarazie. No jest to drastycznie odwrotne od przesłania, z którym przyjechał do nas Ojciec Święty. I ja myślę, że to będzie miało swoje konsekwencje. Że jednak siła autorytetu papieża w Polsce jest potężna i to, co powiedział Franciszek, będzie powodem do przemyśleń dla wielu ludzi. I bardzo dobrze, bo tu wielokrotnie chociażby na forum Radia Gdańsk mówiłem o potrzebie przeciwstawiania się takiej fali agresji, nienawiści i pogardy w stosunku do ludzi, którzy opuszczają swoje kraje, tak mówił Franciszek, bo nie mogą wyznawać swojej religii w sposób oficjalny, nie mogą prowadzić normalnego życia z powodu wojny. My musimy się na nich otworzyć. Oczywiście roztropnie, w miarę możliwości, natomiast nie możemy tworzyć napięć, które są powodem narastającej fali takiej niedobrej emocji, agresji, która przenosi się na ulicę.
No, odnoszę wrażenie, że poseł Aziewicz wybrał już z tego, co powiedział Franciszek, coś, co uznał za ważne. Odnoszę wrażenie, że to jest na tyle przesłanie uniwersalne, że każda partia, każde ugrupowanie jest w stanie coś dla siebie znaleźć. Choć myślę, że jednak ten ogólny ton jest niezwykle ciekawy, że dowiadujemy się też trochę jakby o sobie też przy tej okazji sporo, dlatego że te reakcje na słowa papieża Franciszka tej strony polskiej wydają mi się szalenie ciekawe. Ciekawe jest też, odnoszę to wrażenie, takie coś, co zapowiadano, że Polska przyjmie tych młodych ludzi z całego świata i tam pokażemy im naszą gościnność. mam nieodparte wrażenie, że oni nam więcej przynieśli, niż myśmy im dali. Nie dlatego, że jesteśmy mało gościnni, tylko dlatego, że oni tak wiele przywieźli. Znaczy ci młodzi ludzie z całego świata przywieźli taką ogromną mozaikę zachowań, doświadczeń, odrębnych od polskich.
Dobre emocje takie, bardzo pozytywne.
Myślę, że to niezmiernie ciekawe. Poseł Horała.
No, jak to ktoś zauważył na Twitterze, już nie pamiętam kto, ale słusznie, że Kościół katolicki to jest jedyny multikulturalizm, jaki działa. I to możemy obserwować na ulicach Krakowa, na ulicach polskich miast. Myślę, że też możemy być dumni w ogóle z polskich Polaków. Goście z całego świata zostali właśnie u nas bardzo ciepło przyjęci. Jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży w parafiach w całej Polsce gościły grupy właśnie z całego świata, również w Trójmieście, w Gdyni, w Gdańsku. Ci pielgrzymi byli goszczeni w domach u Polaków. Pojawiają się też takie relacje, że niektórzy z nich, którzy tak trochę za bardzo uwierzyli w niektóre doniesienia medialne, myśleli, że przyjeżdżają do kraju jakiejś strasznej dyktatury, tutaj opresji i dziwią się, że jest to taki przyjazny, sympatyczny kraj, w którym nic złego się nie dzieje, że jest to kraj bardzo bezpieczny, że można tutaj spokojnie chodzić z krzyżykiem na wierzchu, a nie schowanym pod ubraniem.
Ale
i to jest, myślę, bardzo duży sukces Polski i takie budujące również nasz wizerunek na świecie, no bo takie osobiste doświadczenie to jest coś, po którym no nie sposób, w zderzeniu z ewentualną relacją medialną, która niekoniecznie jest prawdziwa, to nikt nikomu nie jest w stanie wmówić, że nie widział na własne oczy tego, czego widział. To jest jeden istotny aspekt. Drugi istotny aspekt to, myślę, przede wszystkim należne podziękowania, choć nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale jak na razie wszystko wskazuje na to, że Organizacja Światowych Dni Młodzieży jest przeprowadzona w bardzo sprawny sposób. Nie było żadnych niepokojących incydentów. Należą się podziękowania funkcjonariuszom wszystkich służb, również wolontariuszom, którzy pomagają w obsłudze Światowych Dni Młodzieży. Pojawiły się również te wątki takie interpretacji politycznej. Ja szczególnie jestem rozbawiony środowiskami takimi, powiedzmy, liberalnymi, lewicowymi, którzy nagle usłyszawszy jedno zdanie o uchodźcach, stały się strasznie, strasznie przejęci zdaniem Kościoła i zdaniem Ojca Świętego i nagle się okazuje, że to nie jest nic złego, że taka osoba duchowna miesza się do polityki, co wcześniej wydawałoby się czymś no, niemożliwym do akceptacji. Nagle wszyscy są w słowa papieża słuchani. No szkoda, że tylko w ten jedno zdanie, które akurat im jakoś tam pasuje do tezy. Nie wiem, czy na przykład w temacie ochrony życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, to też lada moment dożyjemy takiego przełomu i te same środowiska będą tak wsłuchane w przekaz głowy Kościoła. Jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom, to nie widzę tutaj żadnych rozdźwięków. Polski rząd czy obecna władza nigdy nie mówiła, że uchodźcom nie należy pomagać, tylko należy im pomagać z głową. Należy im pomagać w taki sposób, żeby również nie zaszkodzić Polsce i Polakom, nie zaszkodzić naszemu bezpieczeństwu. Przecież za koszt utrzymania jednego uchodźcy w Europie Zachodniej można dostarczyć wodę, pożywienie, leki dziesiątkom, jak nie setkom chociażby w obozach w Libanie czy w Turcji. I to jest też nasz pomysł, żeby pomagać tam. Z tym kryzysem trzeba się oczywiście uchodźczym zmierzyć. Kraje zachodnie też nie dostrzegają tego, że my przyjęliśmy przecież tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy uchodźców z Donbasu, z Ukrainy, setki tysięcy imigrantów z Ukrainy. Jeżeli Zachód nie mówi, że teraz ma problem z jakimś kryzysem uchodźczym związanym z Ukraińcami, to dlatego, że to Polska nimi się zajęła i ich przyjęła do siebie, to w perspektywie zachodniej jest zupełnie niewidoczne. Oni ich nie dostrzegają, widzą tylko tych uchodźców z Syrii, z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, których nierozważnie do siebie w tak dużych liczbach zaprosili, a teraz mają z niej problem i próbują wcisnąć, że tak powiem.
Ja nie śmiem należeć do tych, którzy każdy z osobna interpretuje słowa papieskie, ale jeśli miałbym powiedzieć o tym, z jakim organem papież apeluje, żebyśmy się zajęli uchodźcami, to nie wydaje mi się, żeby apelował, żebyśmy się zajęli z głową, tylko apeluje, żebyśmy się zajęli z sercem.
Do tego Ojciec Święty ma pełne prawo, natomiast
użył
głowy państw
przyjąć uchodźców, którzy uciekają przed głodem i wojną. Powiedział to jasno, przyjąć. Ja wiem, że pan
nie było to jedno zdanie.
Pan mówi, że to my interpretujemy, ale panie pośle, po prostu trzeba
być jeden wątek, powiedzmy.
Papież Franciszek mówi naprawdę bardzo prostym, jasnym językiem. Ja się zastanawiam, co pan słyszał przez jakąś bibułę, bo naprawdę powiedział jasnym, prostym językiem. To.
Znaczy, tutaj ja powiem w ten sposób, znaczy, że
nie było to
ja bym był bardzo szczęśliwy, gdyby polscy politycy różnych opcji i różnych ugrupowań przede wszystkim usłyszeli to, co ich różni z nauczaniem Franciszka i zastanowili się, czy to nauczanie nie powinno wpłynąć na tę zmianę. Bo odnoszę takie wrażenie, że każdy przede wszystkim słyszy to, co popiera jakby papież Franciszek w ich opcji, w ich opinii, w ich zdaniu i to jakby się na tym koncentrują. No ale to jakby zupełnie inna historia. Paweł Trawicki.
No ja myślę, że my bardzo potrzebowaliśmy tej wizyty z tego względu, że pielgrzymka papieża pokazuje nam wielki kontrast w stosunku do tego, co działo się przez ostatnie lata. A mianowicie Kościół ma swój wymiar lokalny, krajowy, ale jest również powszechny, uniwersalny. Ja mam wrażenie, że u nas te, powiedzmy takie zdrowe 50-50% jest lekko zachwiane i nasza krajowość dominuje. Papież pokazuje teraz ten wymiar uniwersalny, powszechny Kościoła i mam wrażenie, że my oceniamy teraz na bieżąco tą pielgrzymkę, ale taki prawdziwy wymiar i duża zmiana nastąpi z czasem, bo to jest jakby według mnie uruchomienie pewnej lawiny zdarzeń, która na pewno się wydarzy i jestem przekonany, że nie tylko w wymiarze tym politycznym, bo rzeczywiście silnie spolityzowana jest pielgrzymka papieża, całe Światowe Dni Młodzieży, ale w wymiarze takim społecznym, ogólnoludzkim, to mam wrażenie, że zaczyna się pewien proces przemian.
Znaczy, ja przypomnę, tak że od Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Częstochowie, minęło już sporo czasu. Nie jestem pewien, czy one, po pierwsze, miały aż tak bardzo światowy wymiar. Nie wiem. Myślę, że trochę też dlatego, że ich gospodarzem był Jan Paweł II, prawda? Czyli też jakby trochę spolszczał te Światowe Dni Młodzieży. Teraz mamy do czynienia z papieżem, który pochodzi na przykład z innego kontynentu i w związku z tym też jakby trochę inaczej, myślę, patrzymy na tych młodych ludzi, którzy przybyli z bardzo różnych stron świata i przynieśli bardzo różne zachowania, bardzo różne formy religijności. Myślę, że też przede wszystkim pokazali ten katolikos, czyli tę powszechność Kościoła, niezależnie od tego, że zewnętrzne przejawy są tak różne, tej i religijności, i zachowań. Myślę, że tak jak często oglądaliśmy te takie relacje z tego dnia rodzinnego, który odbywał się podczas tych diecezjalnych jeszcze przygotowań, czyli te polskie stoły, przy których gościmy różnych gości ze świata, no i tam takich trzech uroczych Nigeryjczyków, którzy sobie siedzą przy tym stole w kaszubskiej rodzinie.
Multikulti.
Znaczy, nie jestem pewien, czy multikulti, ale wydaje mi się,
tego
że
słowa
ciekawe.
Rozumieniu, prawda?
Otwarty
wydaje
kościół. Po prostu otwarty kościół. Gdyby taki kościół był w Polsce taki, jak jest, taki, jak przynosi nam papież Franciszek, ale to by nam się tutaj
jest.
O wiele lepiej żyło. Proszę pana, my
to
pani pośle, pan się grubo
polski
myli.
Kościół ugościł właśnie
ale
tych pielgrzymów.
Chcę po coś powiedzieć. Mnie niesamowicie urzekła jedna rzecz, tak? Biskupi w tramwaju, to jest niesamowite. Naprawdę, ja przeczytałam na Twitterze, ktoś podziękował. Papieżu Franciszku, bardzo ci dziękuję. Zobaczyć biskupów w tramwaju to wielka rzecz. Ja nie sądzę, żeby któryś z tych biskupów
chwilę,
wcześniej jeździł tramwajem.
Szanowna pani poseł, osobiście widziałem biskupów na pielgrzymce idących na piechotę dziesiątki kilometrów, więc proszę nie przesadzać, że to jest
tutaj
takie wielkie
tramwaju,
wydarzenie, że tramwajem jadą.
O codzienności, a nie raz na rok na pielgrzymce, na której jest pełno fotografów i kamer.
Na wszystko można w różny sposób spojrzeć. Mój znajomy, który jest PR-owcem w fabryce tych tramwaj, był bardzo zadowolony, że papież zapromował ich tramwaj zbudowany, co prawda w Bydgoszczy, więc możemy powiedzieć, że bardzo było to patriotyczne zachowanie wobec polskiego wytwórstwa różnego rodzaju rzeczy, no ale jak widać, na każde zdarzenie można inaczej spojrzeć. Ja przepraszam, że zadawam cyniczne pytanie na koniec. Czy jakaś partia polityczna zdyskontuje wizytę papieża Franciszka? Mówiąc najkrócej, czy to, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca no miało najwięcej tych wspólnych ujęć z papieżem i z młodzieżą, będzie wygranym tego spotkania? Nie bacząc na to, czy chcecie, czy nie, ale czy skutek będzie taki? Czy to, że na przykład papież Franciszek mówił o uchodźcach, będzie paliwem, które pozwoli opozycji inaczej rozegrać te partie? Czy tak naprawdę to spotkanie z papieżem będzie takimi rekolekcjami, które z takiej doraźnej perspektywy politycznej będą miały neutralny skutek?
Ja mam nadzieję, że ten cierń tego zdania, o którym wspomniał pan poseł, będzie się działo mocno i głęboko i będzie drażniło i wreszcie rząd będzie musiał coś z tym zrobić. To jest dla mnie naprawdę pocieszające. Oprócz tego mam nadzieję, że żadna partia na tym nie zyska, tylko zyskają zwykli Polacy i może ten Kościół polski stanie się bardziej otwarty. Bardziej otwarty, bo pan poseł tutaj wspomniał o bezpieczeństwie i mówił, że można z krzyżem na wierzchu u nas bezpiecznie chodzić, natomiast już na przykład z tęczą to nie bardzo, albo z ciemnym kolorem skóry na co dzień też nie bardzo, bo zdarzają się bardzo, dość często pobicia, jak pan wie. Teraz się widzę, narodowcy powstrzymali, może poproszeni, żeby się wstrzymali, chociaż pan poseł Winnicki nie omieszkał zaznaczyć, że on się nie wybiera na spotkanie, ponieważ
nie komentują, to jest
papież Franciszek jest lewakiem, tym bardziej ja z wielką przyjemnością przyjemnością pojechałam na spotkanie.
Z lewakiem.
Nie, z naprawdę wspaniałym, prostym człowiekiem, który mówi prostym językiem.
Ja muszę powiedzieć, że faktycznie głównym wygranym tutaj będzie Polska i Polacy na tym wydarzeniu. Czy po pierwsze to, co próbuje pani poseł tutaj nam dalej wmawiać, że Polacy to jest naród jakichś rasistów, ksenofobów. No właśnie te Światowe Dni Młodzieży pokazały, że wręcz odwrotnie. W tym kościele, co nam się tak nie podoba, polskim, to polskie parafie z tego kościoła, polskie diecezje z tego kościoła i wierni tego kościoła przyjęli do swoich domów dziesiątki,
to
setki tysięcy pielgrzymów z całego świata. To oni sobie tańczą na ulicach, śpiewają, cieszą się, spędzają czas, nikim nie robi krzywdy. To właśnie burzy ten obraz.
Poczekajmy na koniec
się,
i spójrzmy na Białystok.
Tą tak zwaną brzydką, czarną gębę, którą się dorabia Polakom, którym się próbuje wmówić, to nie my mamy ten problem, to w Europie Zachodniej jest ten problem, pani poseł. To w Europie Zachodniej na przykład płoną synagogi, jest
pomijając
taki rzeczywisty,
oczywiście Białystok,
autentyczne,
takie miejsce, gdzie się bije osoby czarnoskóre,
antysemityzm
i osoby homoseksualne.
Ja wiem, że to jest taka metoda, że jak gdzieś w Polsce zostanie napadnięty czy pobity jedna osoba czarnoskóra czy homoseksualna, być może na tle rabunkowym lub jakikolwiek innym, to robicie z tego problem. Robicie państwo z tego problem na cały kraj. Natomiast porównanie statystyk tego rodzaju zdarzeń między Polską a Europą Zachodnią pokazuje, że to tam jest problem i to kilka rzędów wielkości
większy.
Tyle, że
my mówimy o Polsce dzisiaj.
Więc właśnie Światowe Dni Młodzieży pokazują, że Polska jest krajem otwartym, przyjaznym, że mogą tu przyjeżdżać ludzie z całego świata, mogą wyznawać swoją wiarę, ale również bawić się, zawierać znajomości i poznawać świat. I to jest piękne i myślę, że a również to, jak mówię, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, no bo jeszcze Światowe Dni Młodzieży się nie skończyły, ale również to, że Polska jako państwo jest w stanie tego rodzaju imprezę w sposób bezpieczny, sprawny zorganizować, tych gości przyjąć. Jesteśmy krajem poważnym, dobrze zorganizowanym, także myślę, że korzyści dla wizerunku Polski i dla Polaków będą wielowymiarowe.
To, że przyjmujemy u nas gości i nikt tych gości nie bije, no na pewno jest jakimś powodem do dumy, ale ja zakładam, że nasze oczekiwania i wyzwania są trochę większe.
Nie, no to państwo budujecie taki wizerunek, że ledwo ktoś przyjedzie do Polski.
Ja staram się dokończyć zdanie. Pan pytał o to, czy jakaś formacja polityczna skonsumuje obecność Jana Papieża, przepraszam, to już siła, fascynacja Janem Pawłem II, papieża Franciszka w Polsce? Myślę, że nie. Jak obserwowałem scenę polityczną, miałem wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość buduje taką narrację i bardzo chce na tym skorzystać. W moim przekonaniu rozłączność pomiędzy wypowiedziami chociażby członków rządu a przesłaniem Franciszka jest tak duża, że jest to praktycznie niemożliwe. Także ja w takim wymiarze polityki czytanej, rozumianej w krótkim okresie, czy polityki wprost, ja tu beneficjentów nie widzę. Natomiast wydaje mi się, zresztą wspominał o tym pan Trawicki, że może być to początek przemiany takiej o charakterze szerszym, duchowym i społecznym, która jest w Polsce niesłychanie potrzebna, bo polscy obywatele, no ewidentnie podjudzani przez polityków, którzy w ramach no cynicznej w mojej ocenie rozgrywki świadomie wywoływali i wywołują pewne lęki przed uchodźcami, ta obawa gdzieś tam się rozprzestrzeniała i ona była, przyczyną
zamachów na Zachodzie nie dochodziło?
Różnego
to
rodzaju...
jest wymysł?
Przepraszam, ja słuchałem cierpliwie naprawdę, starałem się nie przerywać, bo to chyba trochę inny rodzaj debaty. Jeżeli chcemy tak, to możemy, ale chciałbym dokończyć. Więc mam wrażenie, że ta obawa się jakoś zakorzeniała wśród obywateli, powodując różnego rodzaju zdarzenia, no chociażby pobicie czarnoskórego mieszkańca Warszawy i wiele innych takich wydarzeń miało miejsce. Papież przekazuje nam, podobnie jak Jan Paweł II, żebyśmy się nie lękali. Nie lękajmy się uchodźców, nie lękajmy się innych ludzi. To są tacy sami ludzie jak my. W wielu wypadkach wojna ich wyrzuciła z rodzinnych domów. Z nimi trzeba rozmawiać, trzeba szukać dobrego rozwiązania, optymalnego dla wszystkich, żeby im pomóc, ale ta pomoc jest naszym wspólnym obowiązkiem i to będę cenił w przesłaniu papieża Franciszka i wydaje mi się, że to jest takie nasiono, którego owoce przyjdą.
Choć ja tutaj spojrzę też do naszych słuchaczy, którzy wysyłają w trakcie audycji SMS. I tutaj się pojawia takie zdanie, znaczy tak jak papież Franciszek przyjął do swojego domu, mówiąc najbardziej umownie, przypomnę ten gest, kiedy to po wizycie w Grecji przyjechał z tymi uchodźcami do Watykanu, no to też, żeby ten gest wykonali też ci politycy, którzy uważają, że uchodźców nie należy się bać, mówiąc najkrócej, czy tak naprawdę jesteście gotowi do tego, żebyście wy, mówiąc najkrócej, pokazali, że można przyjąć uchodźców i można się nimi zaopiekować. No ja przypomnę, że jakby to ładnie powiedzieć, ta sprawa stoi przed nami cały czas.
Mhm. Na przykład Gdańsk jest przygotowany na przyjęcie uchodźców. Mamy ten program przyjęcia i myślę, że każde można miasto mogłoby skorzystać, z tego i wielu organizacji oczywiście, mogłoby skorzystać z tego programu, wtedy Polska by była bardziej gotowa. Im bardziej jesteśmy gotowi, tym mniej się boimy. Im bardziej jesteśmy gotowi, tym jesteśmy bardziej bezpieczni. I myślę, że to jest jeden ze sposobów na to, żeby się przestać bać, tak jak to robią niektórzy, panicznie się boją. Ale oczywiście trzeba to zrobić z głową, tak? Bo Polacy muszą się czuć bezpieczni. To ja to rozumiem bardzo dobrze. Już mam rodzinę, więc rozumiem, o co chodzi.
Znaczy ja przypomnę, że w przeddzień przyjazdu papieża do Polski mieliśmy te wydarzenia w Normandii. Tutaj woda na młyn trochę tego, co powiedział pan poseł Horała. No one miały już wyraźnie charakter takiego konfliktu religijnego. Zabójstwo księdza w kościele we Francji przez muzułmanów. Zresztą jeden z nich był, zdaje się, muzułmaninem, który mieszkał już w tej miejscowości jakiś czas. Wydawał się osobą, która została przez tę społeczność przyjęta. No rzeczywiście jest to jakiś problem, że jakby to powiedzieć, płaszczyzną tej konfrontacji także staje się już nie tylko religia jednej strony, ale także konflikt z religią, jeśli można użyć tego terminu, drugiej strony.
Konflikty na tle religijnym są tak stare jak religie, więc one były, są i będą. Natomiast tu ja bym to połączył z tym, co mówiła pani poseł, a mianowicie, że jeżeli jesteśmy przygotowani, to się nie boimy. Tak, jeżeli jesteśmy przygotowani, to znaczy, że znamy temat, że wiemy. Niewiedza powoduje strach, lęk. Strach, lęk to są emocje, które nie mają granicy, nie mają swojej granicy. Tak? One mogą się finalnie nawet bardzo tragicznie patologizować. I odnoszę wrażenie, że potrzeba jest nie jałowej dyskusji, tylko prawdziwej edukacji. I to obydwu stron, bo to nie może być tak, że tylko Europejczycy muszą być wyedukowani, że należy przyjąć tych ludzi. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają, powinni być uświadomieni, że w stosunku do nich jest wykonywany bardzo istotny gest. Że tu nic nikomu się nie należy, tylko że to musi być zawsze dobra wola obydwu stron, poszanowanie i wzajemne zrozumienie, ale myślę, że to...
Pytanie jest oczywiście zawsze, czy ktoś wystawi oceny, które pozwolą powiedzieć, że zdaliście do następnej klasy, mówiąc najkrócej, jeśli mówimy o takiej ocenie przygotowania obu stron i że ten... No jednak w polskich warunkach eksperyment można rozpocząć, o tak bym to powiedział. No ale to za chwilę do tego...
Były różne eksperymenty. Były eksperymenty, żeby posłowie wyżyli za pensję średnią krajową. No fajne są takie miesięczne wakacje odchudzające, ale ja nie wiem, czy w dłuższej perspektywie to zdaje egzamin.
Może nie mówmy już o tych pieniądzach i podwyższaniu posłom.
No to był taki temat, który przed wakacjami jakby rozgrzał atmosferę, nim jeszcze szczęśliwie wszystkie gazety bulwarowe zaczęły się na szczęście zajmować papieżem Franciszkiem. Ale to jakby to powiedzieć zupełnie inna historia. Po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy. No i myślę, tak naprawdę wrócimy do polityki. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Przypominam, że gośćmi dzisiejszego śniadania w Radiu Gdańsk są Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Tadeusz Asiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej i pan Paweł Trawicki z PSL.
Dzień dobry raz jeszcze.
Chcę was spytać o tę przerwę wakacyjną. W wielkich emocjach żeście na te wakacje szli tydzień temu. Atmosfera była rozgrzana do czerwoności. Po tygodniu taki moment uspokojenia, czy jesteście, jakby to powiedzieć, nadal jeszcze w ogniu tej walki? I mówiąc najkrócej, pytanie o to, jak spotkamy się we wrześniu, to kto będzie lepiej przygotowany do tej konfrontacji? Czyli mówiąc najkrócej, czy wakacje parlamentarne posłużą wyraźnie też czy jakiejś partii do tego, żeby sprawnie szyki na nowo sprawić i ruszyć do jakiejś nowej ofensywy? Przypomnę, że właściwie każdy miał jakieś kłopoty na samej końcówce. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość na własne życzenie zaangażowało się w projekt zwiększenia pensji dla parlamentarzystów i ministrów. Musiało się rakiem z tego wycofywać. Platforma Obywatelska zaczęła się rozpadać tuż przed wakacjami. No,
spokojnie.
No nie było to też łatwe. Nowoczesna miała spadek sondażowy, to przypomnę. PSL przez chwilę miał taką wątpliwość, czy pozostać w opozycji, czy może zacząć bardziej flirtować z rządzącymi. Był taki moment chwili wahania. Odnoszę wrażenie, że macie taki miesiąc do przemyśleń. To ja bym chciał spytać, jaki będzie efekt tych przemyśleń i czy tych błędów, które w końcówce się zdarzały i które chyba towarzyszyły no już gorączce politycznej, będzie w tym nowym sezonie mniej i co będzie tym głównym tworzywem. Bo przypomnę, że Prawa i Sprawiedliwość no, cały czas pozostaje korzystaje z balastem obietnic wyborczych i myślę, że to jest takie coś, co jesienią was czeka. Czyli mówiąc najkrócej, na przykład ustawa emerytalna, która znajdzie się w Sejmie i trzeba będzie nad nią już teraz nie, bym powiedział, wyborczo popracować.
Ja jestem przekonany, że ta przerwa posłuży nam, Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ przede wszystkim my chcemy spokojnie rządzić, realizować właśnie kolejne zapowiedzi, kolejny element tego kontraktu, jaki wyborcy z nami zawarli, powierzając nam rządy. Już do tej pory wiele tych rozwiązań udało się wprowadzić w życie, będą następne, chociażby dosłownie parę dni temu przedstawione zostały założenia reformy służby zdrowia. Zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy realizować kwestię obniżenia wieku emerytalnego i w sytuacji, w której będziemy mogli na spokojnie kolejne elementy programu wprowadzać w życie, będziemy szczęśliwi. Ja mam wrażenie, że to pół roku, czy nawet tych 8 miesięcy zaraz od samych wyborów, to strategią opozycji jest podgrzewanie pewnego sporu. Główną rolę pełni tu Trybunał Konstytucyjny, czy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, które kolejne próby, kolejne ustawy, kolejne propozycje z naszej strony, które by służyły zakończeniu tego sporu, są blokowane i odrzucane. Przed wakacjami też kolejną taką kompromisową ustawę w sprawie Trybunału przyjmowaliśmy i tam nawet opozycja głosowała przeciw poprawkom Senatu, które konsumowały te poprawki, które oni sami podczas procedowania w Sejmie zgłaszali uwagi do ustawy. My się do tego przychyliliśmy, nasza większość w Senacie je przegłosowała, wprowadziła, no to opozycja była przeciw, byle tylko ten spór pogrzeć. Także ja uważam, że podgrzewanie sporu i takiej awantury politycznej nam nie służy, więc jego uspokojenie, wyciszenie...
No wam na pewno nie służy.
Moment takiego spokojnego rządzenia, gdzie mogą się obywatele, wyborcy skupić na tym, jak realnie wygląda sytuacja gospodarcza, czy im się osobiście polepsza, czy pogarsza, to będzie nam służyło. Awantura nam nie służy, więc jest wyciszenie. Natomiast w wymiarze prywatnym ja osobiście to też mam zamiar na przykład odpisać na kilkaset nieodpisanych jeszcze maili, odzwonić na kilkadziesiąt telefonów i takie tutaj zaległości nadrobić. W tym tygodniu, bo też pan redaktor się pytał, czy już jesteśmy tacy wyciszeni, moja żona akurat jest wolontariuszem na Światowych Dniach Młodzieży, więc ja jestem słomianym wdowcem z dwójką dzieci, więc chwilowo nie za bardzo udało się te sprawy służbowe popodciągać, raczej zajmuję się rodziną, ale to też jest ważne, bo kiedyś trzeba życie teraz osobiste i taki tryb życia polityka, posła jest taki, że tej rodziny się prawie że nie widzi i to jest ten czas, żeby tych zaległości choć trochę nadrobić.
To posłowie pierwszej kadencji mają, jakby to ładnie powiedzieć, też pierwsze tego rodzaju doświadczenia. Zawodowcy, jak Tadeusz Aziewicz, to już znacznie dłużej w parlamencie, to już wszystko przećwiczyli?
Znaczy ja powiem tak, odnosząc się do tego, czym pan poseł mówił o opozycji w kontekście zamachu na Trybunał Konstytucyjny w Polsce, no patrzę w sumie ze smutkiem, chociaż może powinienem się cieszyć z tego, jak bardzo ten front, który opisał pan poseł Pchorała jako opozycja, się poszerza, bo w tym froncie poza Platformą Obywatelską, Nowoczesną, PSL-em, KOD-em już znajdują się w tej chwili pan prezydent Obama i od paru dni Komisja Europejska. Także za chwilę się okaże, że PiS walczy z całym światem, cały czas powtarzając swoje, że chce dobrze, ale cały świat inaczej rozumie tą problematykę niż PiS i cały świat próbuje PiSowi nogę podstawić.
Choć z drugiej strony czas pracuje dla PiSu, dlatego że kadencja prezesa Rzeplińskiego nieuchronnie się kończy.
Tak jest to tłumaczone, natomiast Zachód, szczególnie Ameryka, szczególnie Europa, umieją czytać to, co się w Polsce dzieje i to szkodzi Polsce, już abstrahując od PiSu, szkodzi wizerunkowi naszego kraju. To się będzie przekładało też na naszą sytuację gospodarczą, także to jest bardzo złożony, wielowątkowy problem. Natomiast wracając do sytuacji, w jakiej rozstawaliśmy się na ostatnim posiedzeniu Sejmu, no przypominam sobie pana posła Pyzika, zresztą pan poseł Pyzik, widziałem fotografię na Jasnej Górze, kibicował papieżowi Franciszkowi, także to są pewne zjawiska, które bardzo trudno jest pojąć. Znaczenie tego pomysłu pisowskiego, żeby podwyższyć pensje posłom, ministrom, no astronomicznym stopniu w stosunku chociażby do tego, co było i do tego, jak rosną pensje obywateli. Ja nie lekceważę znaczenia tego faktu. Kto wie, czy od tego momentu nie zacznie zmieniać się sytuacja społeczna w Polsce, bo do obywateli to dotarło. Do obywateli dotarło to, że za fasadą pięknych słów kryje się taka zwykła ludzka, koszmarna pazerność.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że wycofanie się było też wylaniem dziecka.
Państwa, ludzie też to widzą.
Że wycofanie się z tego projektu było też wylaniem dziecka z kąpielą, bo odnoszę wrażenie, że w sprawie pensji wiceministrów oba główne ugrupowanie, które sprawowały lub sprawują w tej chwili władzę, by się pewnie zgodziły.
Pewnie tak, tylko gdyby rzeczywiście wicemistrzami byli fachowcy, natomiast no, ktoś z komentatorów powiedział, że pan poseł Jaki będzie posłem Jakim, czy wiceminister w tej chwili, chciałem powiedzieć pan minister, a powiedziałem poseł, bo jest posłem równocześnie, ale on to będzie tak samo niekompetentny człowiek, tylko z wyższą pensją, także to nie ma żadnego sensu, to w ten sposób do przodu nie pojedziemy. Natomiast to Platforma też jest w czasie takim, w którym no, przebudowuje się po przegranych wyborach, takie są fakty, z nowym przywództwem, co też z oczywistych względów tworzy pewne napięcia. Szykujemy duży kongres programowy we wrześniu, także wydaje się, że wyjdziemy z tego procesu silniejsi. Przygotowujemy się intensywnie.
Mamy znaczy jedna partia zorganizuje ten kongres jeszcze.
Mamy cały cykl konferencji programowych. Partia jako całość trzyma się dobrze, a napięcia są w demokratycznych partiach dosyć oczywiste. Jak nie ma takich napięć, to jest jakiś powód do niepokoju. Myślę, że z tej dyskusji wyjdziemy silniejsi. Mamy nowego lidera, no z dosyć specyficznym sposobem sprawowania władzy i to się musi poukładać, poucierać. Myślę po ostatnim posiedzeniu klubu Platformy Obywatelskiej, że jesteśmy na najlepszej drodze. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja zamierzam na tydzień wyjechać. Takie będą moje wakacje i to pewnie zostanę w kraju, pewnie tradycyjnie pojadę gdzieś na pogranicze. No mam dużą ilość lektur zaległych. Ta polityka no w takiej formule, jak to się ostatnio działo, niesłychanie wyjaławia intelektualnie. Wszyscy potrzebujemy powietrza, przestrzeni, lekkiego dystansu. No ale takie są fakty. No, wystarczy posiedzieć trochę w trakcie piątkowych głosowań, popatrzeć na jakość debaty. No, przypominam tego nieszczęsnego posła Pyzika, to pokazuje dno, do jakiego doszliśmy i wszyscy tego doświadczamy. I bardzo, bardzo trudno jest w takiej sytuacji no, mówić o sprawach poważnych, występować no, w sposób jakiś taki uporządkowany. Jeżeli się nie chce angażować w pyskówki, to właściwie tam nie ma co robić, bo tak w tej chwili wygląda polski parlamentaryzm. Mam nadzieję, że z tego wyjdziemy. Także potrzebny nam jest dystans, potrzebna jest refleksja, bo dużo wyzwań przed nami. PiS będzie dalej szkodził, będzie dalej niszczył polską gospodarkę. No, wiem, jakie są założenia reformy służby zdrowia, reformy systemu emerytalnego. To wszystko będzie skutkowało bardzo negatywnie. Naszym obowiązkiem jako opozycji będzie merytoryczne przeciwstawienie się temu.
Pani posłanka lider.
Troszeczkę odpoczęłam po tym zakończeniu, bo byłam świadkiem tej dyskusji na temat Trybunału Konstytucyjnego i tego super gestu pana posła. Pan poseł prywatnie jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Się zastanawiam, co się dzieje, że ten poziom jest przyzwolenie na taki poziom agresji w Sejmie, że nawet pan poseł Pyzik zaczyna pokazywać takie gesty, bo go znam prywatnie. Natomiast ja odpoczęłam, bo pojechałam sobie do Częstochowy i widziałam na przykład pana ministra Szyszkę, który się modlił, zamyślił i mam nadzieję, że przemyśli słowa papieża Franciszka i zmieni swoje myślenie o Puszczy Białowieskiej. Ja się właśnie w wakacje wybieram z grupą moich posłów do Puszczy Białowieskiej. Trzeba pilnować tematu. Naprawdę za moment nam to wytną. Jeden ze współpracowników pana ministra mówi z takiej organizacji, która się nazywa Sante, który twierdzi, że najlepiej by było, że gdyby Puszczę Białowieską zaanektował Putin. Myślę, że trzeba by pociągnąć tego pana do jakiejś odpowiedzialności, tak mi się zdaje. Trzeba by coś z tym zrobić na pewno, więc trzeba pilnować tematu. To jest organizacja, która bardzo blisko współpracuje z panem ministrem Szyszko. To jedna, zawodowo. Jeszcze my pracujemy nad programem, robimy konsultacje społeczne, więc we wrześniu też będziemy gotowi z naszym programem. Natomiast prywatnie ja troszeczkę nie mam szans wyjechać, dlatego że nam zalało piwnicę bardzo poważnie. Robimy remont, który jest konieczny, bo inaczej nam naprawdę wszystko zamoknie.
Za chwilę wrócimy jeszcze do tej gdańskiej powodzi, bo ona ma jakieś konsekwencje polityczne, a nie tylko, bym powiedział, straty w piwnicy, ale to już zupełnie inna historia.
Tak, no, oczywiście my mamy bardzo nieznaczne straty, natomiast dolne tarasy w Gdańsku, Wrzeszcz, Oliwa, Przymorze są tak zalane, że mam świadomość tego, że w Gdańsku trzeba o tym gorąco podyskutować, bo za mało przeznaczamy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Chcę spytać trochę o PSL, bo mam takie nieodparte wrażenie, że wy się, jakby to ładnie powiedzieć, gdzieś w cieniu ukryliście, ale czy to jest tak, że chcecie teraz sobie przemyśleć, co dalej, bo PSL-owi jest bardzo ciężko znaleźć sobie jakiś taki właściwy, nowy kierunek myślenia na temat tego, no mówiąc najkrócej, po której stronie. Ja zaraz pamiętam te czasy powyborcze, pamiętam taką piękną scenę, jak pan minister Kosiniak-Kamysz szedł tym korytarzem razem z liderem Nowoczesnej, Ryszardem Petru. To świetnie wyglądało, ale było, bym powiedział, taką śmiałą deklaracją polityczną, która mówiła, jesteśmy w obozie opozycji, to jeszcze nawet nie boimy się być w obozie, który nazywany jest liberalnym. A czy teraz coś się zmieniło?
PSL ma tą szczególną charakterystykę, że jest partią, która na polskiej scenie politycznej trwa już bardzo długo i tak jak pan redaktor tu porównywał doświadczenia parlamentarne posłów pierwszych, czy tych, którzy sprawują kilka kadencji swój mandat, tak samo doświadczenie w pewnych etapach dziejowych polityki też uczy pewnych zachowań. Ja nie ukrywam, że na politykę PSL też patrzę nieco bardziej teoretycznie, bo ja nie jestem kreatorem ani uczestnikiem polityki PSL-u, raczej współpracownikiem wicemarszałka województwa z PSL-u, jakby to mnie konstytuuje. Natomiast patrząc na to, co dzieje się obecnie, to jest to niewątpliwie bardzo trudny czas dla umiarkowanych ugrupowań politycznych, i które muszą szukać swojego miejsca, które mają problem...
Których umiarkowanie nie prowadzi do pierwszych stron w gazetach.
No właśnie, to jest to, że polityka jest bardzo silnie nacechowana emocją, zmedializowana, natomiast rozsądek zawsze jest w cenie, ale zawsze jest towarem deficytowym. Tutaj takie, wracając do języka ekonomii, tu padło stwierdzenie, że Polacy zawarli kontrakt z rządzącymi. No, ukończyłem ekonomię w Sopocie na uniwersytecie, myślę, że niezła uczelnia ekonomiczna, i wiem, że tam, gdzie zawiera się kontrakt z menadżerem, tam na ogół jest jakaś rada nadzorcza, która może w pewnym momencie tego menadżera odwołać, jeżeli okazuje się, że on zawiódł. No tutaj wydaje mi się, że o ile spór o Trybunał Konstytucyjny był takim jednak sporem nieco elitarnym, tak? Bo on się odnosił do osób, które interesują się polityką, do osób, które znają się na prawie, do osób, które rozumieją instrumenty państwa. Natomiast no to była taka pierwsza para rada nadzorcza. Teraz mamy powstańców warszawskich. No to już jest jednak bardziej emocja, a nie i ten spór już jest nie tylko taki bardzo wąski, elitarny, ale szerzej. Więc myślę, że jesteśmy... I kończąc ekonomiczny wątek, no to jeśli chodzi o te podwyżki przede wszystkim dla pani premier wysoka, dla ministrów już tam posłów zostawiając, bo oni jednak trochę muszą pojeździć po swoich okręgach wyborczych, no to dla mnie bardziej ciekawym było to, w jaki sposób ta sprawa znalazła finał, czyli nie wycofanie się pani premier rządu, tylko jedno tupnięcie prezesa i to... I wszyscy
ale te podwyżki to były naprawdę nieprzyzwoite. Gdyby zaproponowali pewnie jakieś nieduże podwyżki, to pewnie by tego nawet nie zauważył.
Ja bym chciał, żeby poseł Horała nam to wytłumaczył. Czy to była jakaś inicjatywa, nie wiem, grupy posłów, którzy nie skonsultowali tego z kierownictwem partii? Jak to w ogóle się potoczyło?
Ja sobie pozwolę w krótkich słowach odnieść się do wszystkich wątków, jakie padły tutaj przed chwilą. Więc po pierwsze, Puszcza Białowieska, sobie szybko tu na telefonie wywołałem życiorys ministra Szyszki, profesora nauk leśnych, autora ponad 100 publikacji z dziedziny gospodarki leśnej, przewodniczącego konwencji klimatycznej ONZ swego czasu. Tak, ja się bardzo cieszę, że posłowie Nowoczesnej znają się lepiej na gospodarce leśnej od pana profesora Szyszki. I tutaj na pewnej takiej niewiedzy ludzkiej tego, jak gospodarka leśna racjonalna
proszę
wygląda,
sobie sprawdzić, co to jest sandy.
Państwo bazujecie. Teraz idąc dalej. Jeżeli chodzi o rzekomy spór z powstańcami warszawskimi, to oczywiście część powstańców wyraziła pewne zaniepokojenie co do planowanej formuły obchodów rocznicy powstania. Odbyło się spotkanie, wysłuchane zostały stanowiska wszystkich ze stron i została przyjęta formuła, pod którą wszyscy się podpisali, więc naprawdę podgrzewanie tego sporu, czy potem takie wrzutki ze strony pani prezydent Gronkiewicz-Wal, żeby to jeszcze utrzymać, też są niesmaczne. Sporu nie ma żadnego sporu z powstańcami warszawskimi, to sobie w sposób jasny powiedzmy, że to od początku te ewentualne wątpliwości też nie były ze strony powstańców jako takich, tylko kilku konkretnych powstańców. To tak zawsze można powiedzieć. Tak samo można powiedzieć, że nie wiem, jak ja z panem posłem Aziewiczem coś powiemy, podstawić nam kamerę i powiedzieć, mieszkańcy Gdyni uważają, że no faktycznie jesteśmy mieszkańcami Gdyni. Natomiast jeżeli ktoś chce właśnie rozdmuchiwać spór, zamiast go gasić i zamiast dochodzić do porozumienia, no to takie metody będzie stosował. Jeżeli chodzi o podwyżkę, był to oczywisty błąd z naszej strony. Przede wszystkim zgrzeszyliśmy pewnego rodzaju jednak brakiem cynizmu politycznego, brakiem takiej politycznej technologii.
Wow. A dla mnie to był przejaw cynizmu politycznego.
Ponieważ oczywiście przychodzili do mnie liczni posłowie od Kukiza, przez Platformę, przez Nowoczesną, mówiąc, słuchajcie, trzymajcie się, my to wam dojedziemy, bo to jest politycznie dobre, ale trzymajcie się, pomysł jest dobry, bo a nawet dziennikarze, którzy nas, że tak powiem, właśnie już trzymując się kolokwializmów, dojeżdżali, tak twierdzili. Natomiast dobre w tym projekcie była jego istota, to znaczy zmiana wynagrodzenia osób pełniących najwyższe stanowiska w państwie z takiego, powiedzmy, kwotowego na pewien mechanizm uzależniony z grubsza od efektów tego rządzenia, od stanu gospodarki, od wysokości płac. Ja uważam, że tak to powinno być. To znaczy powinno być tak, że jest pewien automat, który powoduje, że jeżeli Polakom jest lepiej, jeżeli zarabiają więcej, jeżeli rosną płace, jeżeli gospodarka rośnie, to i rządzącym jest nieco lepiej, ale również i w drugą stronę. Jeżeli gospodarka na przykład by miała dołować, jeżeli Polacy by mieliby zarabiać mniej, to również nie z automatu pensje dla tych rządzących zostaną obcięte. Błędem było takie, że ten mechanizm został przekalkulowany tak, że na początku dawał podwyżkę, co pozwoliło na zdefiniowanie sporu, że oto ta pazerna władza znów sobie chce dać podwyżki. No tutaj się podłożyliśmy w sposób ewidentny, jak mówię, tego takiego sprawności politycznej, takiego PR-owego cynizmu zabrakło. Zabrakło również tego, że chociażby 2 czy 3 miesiące wcześniej przeprowadziliśmy ustawę zdecydowanie ograniczającą, rażąco wysokie zarobki w spółkach Skarbu Państwa, która w sumie dawała znacznie więcej oszczędności niż teraz było kosztów związanych z tą, nawet tą złą, maksymalną wersją podwyżki. Więc gdyby na przykład właśnie, gdy PiS był taką partią cyniczną, to by te dwie zmiany połączył w jedną, z której by wynikało, że no wprawdzie tym trochę podwyższono, ale tym znacznie obniżono i w sumie jest zysk dla budżetu państwa. Od strony technologii politycznej temat zawaliliśmy od A do Z i tu bije się w piersi pod wpływem nacisku opinii publicznej, której słuchamy, w przeciwieństwie do tego, co twierdzą niektórzy. Z tematu się wycofaliśmy. On został zamknięty i tematu podwyżek nie ma. Jeszcze raz mówię w imieniu mojej formacji, choć nie jestem jej rzecznikiem, bardzo przepraszam, jeżeli kogoś to uraziło i również bardzo przepraszam za jeden gest posła Pyzika. Szanowni Państwo też doskonale wiedzą, jakie gesty, jakie słowa w Sejmie i w czasie obrad i poza obradami padają. No oczywiście jest tak,
że... Ja bym jeszcze dodał taki termin, niestety padają.
Oczywiście, że niestety. Natomiast no znów jest, wie pan, no jest tak, że te kamery można skierować w jedno miejsce albo w drugie. No i niektóre rzeczy się nie pokazuje. Ta akurat została rozmuchana. Jeszcze raz przepraszam, do takich... Sen nie powinno
się bardzo czułem usatysfakcjonowany tym, że pani Ewa Lider mówiła, że poseł Pyzik jest miły i sympatyczny i sama nie wie, co się takiego stało. Znaczy, to przepraszam bardzo, to jest akurat dowód na to, że w Sejmie nie zatraciliśmy jeszcze oceny, która jest, bym powiedział, tak głęboko, jakby to powiedzieć, niepolityczna, mówiąc najkrócej. Jak rozumiem, nie przeszkadzało w tej ocenie to, że jest politykiem przeciwnego ugrupowania. Chcę was jeszcze spytać trochę o tę gospodarkę, bo tak żeście cały czas o niej mówili. Ja odnoszę wrażenie, że mamy zupełnie sprzeczne sygnały. Znaczy mamy ten sygnał mówiący o tym, że ściągalność VAT-u w stosunku do zeszłego roku jest dużo wyższa, co jest taką dobrą wiadomością dla ministra Szałamachy. Oczywiście problem z interpretacją. Czy to jest już ten przełom, na który Prawo i Sprawiedliwość liczy, który pozwoli na zupełnie inny poziom dochodów państwa, czy też do czynienia mamy z sytuacją, w której baza była wyjątkowo nieprzychylna, bo rzeczywiście zeszły rok był jakąś katastrofą, jeśli chodzi o ściągalność VAT-u. Odnoszę wrażenie, że to był rok, w którym większość polskich firm odkryła wszystkie te europejskie wspaniałe pomysły na to, jakby tutaj podatek VAT sobie, że tak powiem, zaniżyć. Czy też mamy kolejny sygnał mówiący o tym, że zadłużenie Polski ze względu głównie na zmiany kursowe bardzo wyraźnie w tym okresie narasta. To są sprzeczne sygnały dla rządzących, myślę, sygnały, które są i dobre, i bardzo złe.
A jeszcze wypowiedź pana premiera Morawieckiego o tym, że efektem programu 500+ jest zwiększony import samochodów, używanych samochodów z Niemiec. Także to też są jakieś sygnały, bo pan premier Morawiecki później no, próbował się dystansować od swoich wypowiedzi.
Że 500+ jest na kredyt, to ważne.
Także 500+ jest na kredyt. Wydaje mi się tak, że jeżeli chodzi o bieżącą gospodarkę, to chyba jest trochę za wcześnie jeszcze, żeby wszystkie tutaj toksyczne pomysły PiS-u w pełni wywarły swój skutek. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kursem walut, no nie ma co ukrywać. To też jest konsekwencja obniżenia ratingów naszego kraju.
No, ale też Brexitu.
Przez jednego ratingu, przez jedną firmę, powiedzmy. Ale do tej pory mówi się o obniżaniu ratingów,
wynika,
które nie są obniżane.
Z bardzo nielubionego przez pana posła wątku związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ w ten sposób otoczenie zewnętrzne ocenia stabilność naszej gospodarki. Nie ma dobrze funkcjonującego Trybunału. W związku z tym można uchwalić wszystko. Jak można uchwalić wszystko, to można sobie nawet wyobrazić nacjonalizację firm. Zresztą też są politycy PiS-u, którzy o tym wprost mówią. Także trudno się dziwić, że ryzyko rośnie, jak ryzyko rośnie, walutę mamy słabszą, jak walutę mamy słabszą, to się przenosi wprost na finanse publiczne. Takie są fakty.
Znaczy na koniec chcę was spytać o trochę te skutki polityczne, czy też społeczne powodzi. w Gdańsku. Takim symbolem tego, tej porażki rządzących w tej kwestii jest no, te wały Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i spór na temat tego, czy to była siła wyższa, czy też źle przeprowadzony i nie do końca dobrze dozorowany projekt infrastrukturalny, myślę, że jest bardzo wyraźny.
Co kilka lat w Gdańsku chyba, ja pamiętam w latach 90. taką bardzo katastrofalną powódź.
To trochę więcej niż kilka, jeszcze
15 konkretnie.
15, no ale w międzyczasie też takie poważne ulewy, powiedzmy, nie skutkujące powodziami, ale powiedzmy podtopieniami.
Kiedyś często zalewało rejon urzędu miasta, co moim zdaniem było takim signum temporis, ale to jakby...
Ale udało się z tym uporać.
Tak, tak, tam jest lepiej.
Szkoda, że tylko z tym. Nie, no, w ogóle władze Gdańska mają ogromny problem, nie tylko z powodzią. Ostatnie artykuły na temat tego, jak w istocie wyglądał proces pana Pawła Adamowicza, jego stosunki majątkowe, to chyba będzie ten dynamit, który powinien władze Gdańska wysadzić. W każdym razie w normalnych warunkach demokratycznych takie osoby z takimi podejrzeniami, zarzutami raczej są eliminowane z życia publicznego. Tu kolejny raz, no to jest, w ogóle mamy pewien problem z władzą lokalną w Polsce, która jest bardzo silna, ten element jej wykonawczy, często jest praktycznie poza kontrolą, nie ma na poziomie lokalnym takiego kontrpartnera w debacie publicznej, który by ją efektywnie kontrolował. No i tu zdarzenia takie jak ta powódź czynią taką funkcję, że tego już się nie da zagadać. To chociażby w gronie samorządowców swoich kolegów przyznać sobie 50 nagród, choćby tam różnych artykułów i innych napisać 100 chwalących, jak rzeczywistość skrzeczy, jak widać co się dzieje po większej ulewie w mieście, to tego już zagadać i jakoś zaspinować, jak to się teraz współcześnie mówi. Mówi się nie da. Gdańszczanie mogli to zobaczyć. Znaczy, ja zostawiam to gdańszczanom, jak gdańszczanem nie jestem. Gdańszczaninem nie jestem, przepraszam za ten lapsus. Ale no, trudno, no, trzeba by być ślepym, żyjąc w tej samej aglomeracji, żeby nie dostrzegać tych problemów.
Czy my to koniecznie musimy przekładać na prezydenta Adamowicza? Czy my nie lepiej powinniśmy się zastanowić, jaki to ma wpływ na nasze życie w Gdańsku? Tak? Ta kolej metropolitalna była naprawdę bardzo potrzebna. Ja wiem, że ona była krytykowana, ona się tam nie opłaca, problemy
jest
techniczne.
Potrzebna,
tak?
Ona ciągle jest
ale naprawdę wiele osób z niej korzystało. Ja osobiście też od czasu do czasu jechałam z lotniska, to wiecie co, była naprawdę zupełnie inna jakość. Jak się jedzie tam autobusem czy samochodem, górą kolej metropolitalna, no w tak szybkim czasie dojeżdżało się do Wrzeszcza.
Szkoda tylko, że do Gdyni naprawdę... ma trzy kursy na Krzyżak
dokładnie,
metropolitalna.
Wiele
no tak, ale właśnie
popadło,
to był taki projekt, który wydawało mi się, że potrzebował
ale
doskonalenia, a teraz żeśmy go zawiesili.
My to mocno czujemy. Myślę, że gdyby to było parę lat później, tak piszą eksperci, to te wały by się osadziły i by było inaczej. Ja mam nadzieję, że wrócimy, że się uda to wyremontować, że ona nadal będzie działała i że to nie będzie
to
żadna porażka.
To jest bardzo dobre przesłanie, bardzo dobra puenta. Tak, bo klęski żywiołowe się zdarzają. To jest pytanie do papieża Franciszka. Akurat zdarzyła się wielka ulewa i to nie był zwykły deszcz, to nie była zwykła ulewa. Sam tego doświadczam w Gdyni. Przez okno mi woda przeciekła, synowi dach zalało, także...
Ale jeżeli mogę dokończyć...
Przepraszam, oczywiście.
Jeżeli chodzi o powódź 15 lat temu, którą bardzo dobrze pamiętam i wiem, jakie były naprawdę bardzo poważne konsekwencje i bardzo długo Gdańsk nie mógł dojść do porządku, naprawdę to była katastrofa na wiele tygodni. Natomiast teraz... Oczywiście ta powódź była olbrzymia. No, Dolny Wrzeszcz po prostu płynął, ludzi ma zniszczone mieszkania i w Górnym Wrzeszczu, i w Dolnym Wrzeszczu, gdzie się przyglądałam i poszłam zobaczyć, porobić zdjęcia. Natomiast po paru dniach, naprawdę, dzięki działaniom służb, oczywiście mieszkańcy nie są wcale zadowoleni, bo nie do wszystkich dotarli, nie wszędzie wypompowali. Niektóre piwnice cały czas jeszcze wypompowują wodę, ale to dużo szybciej poszło. Jednak zadziałały te mechanizmy, które zostały wprowadzone.
Jak słyszę, że kontrkandydatka Pawła Adamowicza i wieloletnia krytyczka jego rządów tak się wypowiada, to
ja się nie wypowiadam.
Traktuję to jako puentę. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Ewa Lider, Tadeusz Aziewicz, Marcin Chorała i Paweł Trawicki, którego pozbawiłem głosu na koniec. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.